Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI spotkał się ze wspólnotą Papieskiego Instytutu Polskiego, który obchodzi stulecie istnienia.
Ojciec Święty rozesłał nowych neokatechumenalnych misjonarzy na 5 kontynentów.
Dyrektor UNESCO złożyła wizytę w Watykanie.
17 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Kościół potrzebuje dobrze przygotowanych kapłanów, bogatych w ewangeliczną mądrość, czerpaną z przyjaźni z Chrystusem. Służy temu także rzymskie doświadczenie studiów, które polskich księży, a przez nich cały Kościół w naszym kraju, przybliża do następcy Piotra, czyniąc z wierzących jedną wielką rodzinę. Mówił o tym Benedykt XVI, przyjmując na specjalnej audiencji wspólnotę Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie w związku ze stuleciem jego istnienia, mówi rektor placówki ksiądz Bogusław Kośmider.
Jego początki sięgają roku 1908, kiedy to zrodziła się myśl, aby utworzyć w Rzymie dom przeznaczony dla kapłanów, gdzie mogliby odbywać swoje studia specjalistyczne. Około 50 lat wcześniej rozpoczął swoją działalność inny dom dla studentów z Polski, czyli Kolegium Polskie. Jednak różnica polegała na tym, że kolegium przeznaczone było tylko dla seminarzystów, dla kleryków. Zatem potrzebny był w Rzymie inny dom dla kapłanów, którzy mogliby tutaj odbywać swoje studia. Instytut Polski powstaje w czasach bardzo trudnych. W latach, kiedy Polski nie ma na mapie politycznej Europy, a same realia kształcenia studentów są bardzo trudne. Ojcem założycielem naszego domu jest przemyski biskup Święty Józef Sebastian Pelczar, bo to właśnie on przedstawił papieżowi Piusowi X prośbę o błogosławieństwo dla idei założenia tego właśnie domu. Ojciec Święty przychylił się do tej prośby i dzięki temu 19 marca 1910 roku mógł powstać Instytut Polski, w tamtych czasach nazywany Ospicio Polacco.
Benedykt XVI nawiązał do działalności Instytutu, oferującego polskim kapłanom odpowiednie warunki do studiowania i doświadczenia braterstwa. Placówka ta w ciągu 100 lat istnienia wpisała się także w dzieje Kościoła, co podkreślił m.in. Jan Paweł II, odwiedzając ją w 1980 roku.
Częścią tego papieskiego instytutu, będącego świadkiem tak wielu znaczących wydarzeń dla Kościoła w Polsce, jesteście teraz wy, drodzy księża studenci, którzy przybywszy do serca chrześcijaństwa, pragniecie poważnie pogłębić wasze przygotowanie intelektualne i duchowe. Ma ono posłużyć jak najlepszemu sprostaniu zadaniom wyznaczonym wam przez biskupów w służbie ludu Bożego. Poczujcie się żywymi kamieniami, istotną częścią tej historii, która dzisiaj domaga się i waszej osobistej, jednoznacznej odpowiedzi. Dajcie ją poprzez hojny wkład, jak to uczynił w czasie Soboru Watykańskiego II niezapomniany prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, który właśnie w Instytucie Polskim miał możliwość przygotowania obchodów milenium Chrztu Polski oraz historycznego listu pojednania, jaki polscy biskupi wystosowali do biskupów niemieckich, a zawierający słynne słowa: wybaczamy i prosimy o wybaczenie.
Obchody stulecia Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie zwieńczy dwudniowe sympozjum z udziałem Episkopatu Polski.
Uznanie dla drogi neokatechumenalnej za wkład w nową ewangelizację i w odkrywanie na nowo przez Kościół charyzmatu chrztu wyraził Benedykt XVI, spotykając się z jej przedstawicielami z całego świata. Do auli Pawła VI przybyli m.in. inicjatorzy neokatechumenatu, prezbiterzy wspólnot, wędrowni katechiści oraz rodziny w misji. Ojciec Święty przypomniał ponad 40-letnie doświadczenie drogi w służbie kościołów diecezjalnych. Doprowadziło ono w ostatnim czasie do definitywnej aprobaty przez Stolicę Apostolską statutów oraz dyrektorium katechetycznego będącego podstawą procesu formacji neokatechumenalnej.
Dzięki tym kościelnym pieczęciom Pan dziś potwierdza i na nowo powierza wam to cenne narzędzie drogi. Dzięki niemu będziecie mogli w synowskim posłuszeństwie Stolicy Świętej i pasterzom Kościoła przyczynić się z nowym zapałem do ponownego odkrycia, radykalnego i radosnego, daru chrztu oraz dać własny wkład w sprawę nowej ewangelizacji. Kościół uznał w drodze neokatechumenalnej szczególny dar wzbudzony przez Ducha Świętego. Jako taki dąży on w sposób naturalny, by włączyć się w wielką harmonię ciała, którym jest Kościół. W tym świetle zachęcam Was do poszukiwania zawsze głębokiej komunii z pasterzami i ze wszystkimi członkami kościołów partykularnych i różnorodnych rzeczywistości kościelnych, w których przyjdzie Wam działać. Braterska komunia panująca wśród Jezusowych uczniów jest bowiem pierwszym wielkim świadectwem dawanym w imieniu Jezusa Chrystusa.
Ojciec Święty pozdrowił szczególnie prezbiterów i kleryków z seminariów duchownych Redemptoris Mater z całej Europy, a także rzymskie wspólnoty w misji. Wszystkich zachęcił do lektury adhortacji apostolskiej Verbum Domini, gdzie zawarte są wskazania dotyczące powszechnej misji głoszenia Słowa Bożego przez Kościół. Papież wręczył też krzyże misyjne członkom drogi neokatechumenalnej, którzy m.in. otwierają 13 nowych misji ad gentes na terenach naznaczonych sekularyzacją oraz w krajach pierwszej ewangelizacji. Wśród przybyłych do auli Pawła VI nie brakowało Polaków.
Janusz Damalecki, mam 3 dzieci z żoną, 10 lat małżeństwa. Jedziemy na misję do Tajlandii. Są 2 rodziny z Hiszpanii jeszcze i jesteśmy zadowoleni, wdzięczni Chrystusowi, że nas wysyła i wybiera.
Julian Sulowski. Jestem obecnie na misji Ad Gentes w Chemnitz. Na 230 tysięcy ludzi jest 2000 katolików i 8 tysięcy ochrzczonych protestantów. Jestem prezbiterem dla wspólnoty neokatechumenalnej, która składa się z 3 rodzin. Jedna hiszpańska ma 12 dzieci, jedna niemiecka z Monachium ma 14 dzieci, jedna włoska 9 dzieci. Do ludzi docieramy w ten sposób, że na przykład po Wielkanocy ewangelizujemy na ulicach, aż do zesłania Ducha Świętego.
I na drodze to ja jestem strasznie dawno. Adam Brodziak od 83 roku. Moja żona weszła na drogę w 82. To były katechezy stanu wojennego jeszcze w tym czasie. W tym roku kończyliśmy drogę neokatechumenalną. Byliśmy w Izraelu. Bardzo piękne przeżycie.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął dyrektor Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury Irinę Bokową. Spotkała się ona także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, rozmowy dotyczyły zaangażowania UNESCO na polu oświaty, nauki i kultury, co stanowi przedmiot żywego zainteresowania Stolicy Apostolskiej, która aktywnie włącza się w pracę organizacji. Podkreślono konieczność zapewnienia osobie ludzkiej integralnego rozwoju, a przede wszystkim edukacji na odpowiednim poziomie. Rozmawiano również o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i środowiska, a także o wartości dialogu kultur.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Z okazji rozpoczęcia przez Węgry prezydencji w Unii Europejskiej wczoraj wieczorem w kalwińskim kościele w Budapeszcie odprawiono nabożeństwo ekumeniczne. Uczestniczyli w nim zwierzchnicy obecnych na Węgrzech kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej oraz Konferencji Kościołów Europy. Przypomniano, że solidarność między narodami powinna być w Unii nieodzowną zasadą w procesie podejmowania poważnych decyzji praktycznych.
Witając przybyłych gości, biskup Bulczkej z Kościoła Reformowanego podkreślił, że rola Kościołów w budowaniu demokracji jest bardzo istotna, choć trudna. Chrześcijaństwo musi pozostawać w dialogu z państwem, z innymi nurtami społeczeństwa, a wewnątrz rodziny Kościołów istnieje potrzeba szczególnego i szczerego ekumenicznego dialogu. Solidarność społeczna i moralna nie są zrozumiałe same przez się, powiedział hierarcha, podkreślając, że wspólnota musi dawać świadectwo dobrowolnej i bezinteresownej służby. Z kolei kardynał Peter Erdl, prymas Węgier i przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy, zwrócił uwagę, że małe narody, mniejszości etniczne, posiadające własny język, kulturę i historię, nie tylko wnoszą swoje wartości do większej wspólnoty międzynarodowej, ale są też powołane do podjęcia odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów większej wspólnoty. Przeżywany obecnie na Węgrzech tydzień modlitw o jedność chrześcijan ma szczególne znaczenie w kontekście przewodnictwa tego kraju w Unii Europejskiej. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Wyniki referendum w Sudanie zmienią mapę polityczną tego rejonu Afryki. Tygodniowe głosowanie, które miało zadecydować o secesji Sudanu, zakończyło się w sobotę. Obecnie trwa liczenie głosów. Do członków komisji wyborczych arcybiskup Dżuby, Paulino Lukudu Loro, zaapelował o ich uczciwe liczenie. Wezwał też do modlitwy, by wola południowych Sudańczyków wyrażona w referendum mogła się wypełnić na drodze pokojowej.
Jak twierdzą obserwatorzy z Sudanu i wspólnot międzynarodowych, referendum przebiegło pokojowo i zgodnie z planem i może być przykładem dla innych krajów, nie tylko Afryki. Jednakże po euforii referendum Sudan Południowy czeka kolejna lekcja cierpliwości, mówi Isaac Kenny, przewodniczący cywilnej grupy roboczej biorącej udział w przygotowaniach i procesie referendum. Naszą troską jest odpowiednia władza w południowym Sudanie. I by taką osiągnąć, jest potrzebna pomoc wszystkich naszych przyjaciół z zagranicy i z samego Sudanu, by pomóc nam w stworzeniu i napisaniu dobrej konstytucji, która obejmie wszystkich nas. Tworzenie nowego narodu to nie tylko głosowanie, ale długi proces. Głosowanie się skończyło, teraz czas na tworzenie struktur nowego kraju, więc potrzebujemy pomocy wszystkich. Potrzebujemy modlitwy, aż staniemy się prawdziwym krajem. Obecnie rozpoczęło się liczenie głosów, a pierwsze oficjalne, zebrane z okręgów wyborczych południowego Sudanu wyniki opublikowane będą przez biuro wyborcze 30 stycznia. Po dodaniu głosów z północy i z zagranicy, a także po uwzględnieniu potencjalnych apelacji, wynik referendum powinien być ogłoszony 14 lutego. Dla Radia Watykańskiego z Dżuby Paweł Szałowski.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Po raz 14 w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest dziś Dzień Judaizmu. Jest to oryginalna inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczne centralne obchody z udziałem naczelnego rabina Polski odbyły się już wczoraj w Przemyślu. Arcybiskup Józef Michalik, nawiązując do nauczania Jana Pawła II, podkreślił, że chrześcijanie z natury nie mogą pominąć Żydów.
Papież w 1980 roku jako ten dojrzały owoc przemyśleń zawiózł do Niemiec stwierdzenie, że Jezus Chrystus prowadzi nas do judaizmu. Niemożliwe jest pominięcie objawienia Bożego, przymierza Abrahama. Chrześcijanin nie może patrzeć inaczej, jak tylko w tej perspektywie wiary. A jeśli w perspektywie wiary, to też szacunku i też chęci, pragnienia, żeby zachować przykazanie miłości Boga i bliźniego, a nie niechęci.
Jednym z punktów głównych obchodów Dnia Judaizmu była m.in. wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów w Kirkucie w Przemyślu. Trwa 15. edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej organizowanego przez katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. Jak zawsze głównym jego celem jest zachęta do poznawania Pisma Świętego i czerpania z niego życiowych wskazówek, przypomina Marcin Kluczyński z Krajowego Zespołu Koordynatorów.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem tego konkursu jest pogłębiona refleksja, takie studium nad Pismem Świętym. Ten konkurs, to zawsze staramy się podkreślać, żeby nie był zwykłym konkursem, ale przede wszystkim zachętą do sięgnięcia po Pismo Święte.
Tym razem tematem konkursu są Pisma Świętego Pawła Apostoła. Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmowane są do 21 lutego u koordynatorów diecezjalnych wyznaczonych przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Na najlepszych czekają indeksy na uczelnie wyższe, pielgrzymki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.